Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym, a wierszach od 7 do 10, znajdujemy takie zapisane słowa. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i rozsądku. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii wspierany mocą Boga. On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie, ukazaną zaś teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. A Ciebie prosimy, niech to słowo rozświetli nasze wnętrza. Niech z ludu kroczącego w mroku staniemy się udziałowcami cudownej, zbawiennej Ewangelii, namacalnie objawionej w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, to ksiądz zmienił pozycję, już się tu zamachnąłem. Drodzy jubilaci, wczytując się w przytoczony fragment Słowa Bożego, odnosimy nieodparte wrażenie, że mamy do czynienia z perfekcyjnie przygotowanym kazaniem, w którym po mistrzowsku, bez zbędnego rozwodzenia się czy też zawiłego kluczenia myślowego, apostoł Paweł sformułował to, co najważniejsze, a równocześnie niezbędne, by, jak czytamy jeden wiersz wcześniej, rozpalić charyzmat Boży. Wsłuchując się w gotową treść kazania, chciałoby się rzec amen i poddać działaniu tych przesłań, które ożywiają naszą gotowość do służby i działania na rzecz chwały Bożego imienia. I do tego teraz was zachęcam, byście powiedzieli amen, wyrażając pragnienie, aby przesłanie tego kazania, sformułowanego przez apostoła Pawła, znalazło urzeczywistnienie w waszym życiu. Owe przesłania zawarte w tym kazaniu warto dostrzec i wyeksponować. I na tym polega homiletyczna praca kaznodziejska. I co do tego nie macie wątpliwości, bo przecież to było zadanie priorytetowe, które przez te lata waszej służby stale na nowo dochodziło do głosu. Niezależnie, czy miała ona wymiar katechetyczny, duszpasterski, kaznodziejski, diakonijny, misyjny, musieliście wsłuchać się w przesłanie Słowa Bożego, zmierzyć się z Nim, zobaczyć, na ile przystaje do waszej rzeczywistości, a następnie próbowaliście przełożyć, czy to tym najmniejszym, czy tym młodym, czy tym w sędziwym wieku, to, co było waszym odkryciem i czego nie można było już zachować tylko dla siebie, ale co trzeba było przekazać dalej. Z pewnością moglibyście zaświadczyć o mocy tych słów skierowanych do Tymoteusza i przytoczyć mnóstwo przykładów z życia, które odnosiłyby się do poszczególnych przesłań, jakie w tym tekście odkrywamy. Zanim jakiekolwiek Słowo Boże znalazło przełożenie na waszą służbę, zanim jakiekolwiek Słowo Boże znajduje przełożenie na naszą służbę, musiało podlegać, musi podlegać indywidualnemu przepracowaniu. I to jest zadanie nas wszystkich, nie wybranej grupy. Ta grupa duchownych jest niezbędna, by motywować, mobilizować, zachęcać, ale do pługa rękę przyłożyć muszą wszyscy. Żeby Słowo Boże było widoczne z perspektywy innych w naszym życiu, niezbędna jest konfrontacja z tym Słowem. A to nie zawsze bywa proste. I w tym przypadku dzisiejszego przesłania też nie jest łatwe. Bowiem adresat Pawłowego listu zostaje jednoznacznie zmotywowany do przezwyciężenia samego siebie. Słowo Boże demaskuje naszą ludzką kondycję, ale równocześnie ukazuje całościowe dzieło Bożej łaski i miłości, tego niezwykłego daru, który stanowi niepodważalną Bożą ofertę dla każdego z nas. Przyjrzyjmy się zatem przesłaniom. Spróbujmy odkryć, co na drodze do rozpalenia charyzmatu Bożego, czyli daru łaski Bożej, jak znajdujemy w innym tłumaczeniu, do którego może bardziej przywykliśmy przez lata, co do rozpalenia tego daru jest niezbędne. Otóż Paweł powiada, na początku istnieje potrzeba zmierzenia się ze swymi lękami, obawami, naszym brakiem poczucia bycia wezwanym, powołanym. Na początku musimy rozprawić się z brakiem ognistego zaangażowania w nas, z naszą opieszałością w składaniu świadectwa dla przyszłych pokoleń. I słyszymy w tym momencie tego ścierania się, tej walki, antidotum. Niezwykłe antidotum. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni. Ile razy o tym pamiętamy? Ile razy dostrzegamy tę prawdę, spoglądając na cudowne dowody Bożej łaski minionych dni? Czy intensywność Bożego zaopatrywania nas w oręż radzenia sobie z osłabiającymi nas siłami motywuje nas do przyjmowania kolejnych wyzwań? Czy wspomnianą moc odczytujemy jako przeciwieństwo lęków, rezygnacji, apatii? Ale nie tylko nad tymi pytaniami, przyglądając się bojaźni i mocy, powinniśmy się zastanowić. Moc to jeden z bardzo niebezpiecznych darów. Potrafi zbyt szybko zawieść człowieka na szczyty pychy i niczym niezmąconej pewności siebie. Żyjemy w takim czasie, w czasie pandemii, w którym wielu chciałoby tę moc eksponować w kontekście wirusowych zagrożeń. Powstają nawet w tym zakresie nowe zbory, które mają fantastyczne rozwiązania. Tę moc nie można pozbawić miłości i rozsądku. Gdybyśmy tylko zawiesili się na mocy, ach, jakże byśmy wiele, wydaje nam się, tematów rozwiązali. Ale jeśli ta moc będzie pozbawiona miłości i rozsądku, wówczas zaczniemy wznosić zdecydowanie większą wieżę niż ta z Babel. Wieżę, która doprowadziła do pomieszania naszej komunikacji, pomieszania języków, do niezdolności rozumienia siebie nawzajem. Miłość, o której mówi apostoł Paweł, wpływa na serdeczność korzystania z ducha mocy. A to oznacza, że nie mamy się wdziewać w upozorowaną uprzejmość. A to oznacza, że nie chodzi o przylepienie sobie chrześcijańskiego wizerunku siebie. Miłość. Chrystusowa miłość pozwala odkrywać nam moc w słabości. I to jest właściwie sedno chrystusowego dzieła. Moc w słabości. W słabości, która nie zawstydza. Ona nie jest wyrazem słabej wiary, zbyt kiepskich modlitw, ale miłości przeżywana słabość i odkrywana moc nie z nas, ale z Chrystusa umożliwia podniesienie się z przygnębienia. A rozsądek chroni nas od schodzenia na uwodzicielskie manowce lepiej wiedzących, lepiej wierzących, bardziej oddanych Bogu. Rozsądek pozwala się posiłkować odpowiedzialnością, która z perspektywy Boga nigdy nie była wyrazem małej wiary. Miłość i rozsądek dzięki Bożej mocy pozwala nam uporządkować otaczającą rzeczywistość, tę jakże zagmatwaną. Miłość i rozsądek dzięki Bożej mocy stanowią siłę przetrwania kryzysów, uwalniają z braku odwagi, ale i, uwaga, z bezmyślnego heroizmu. Miłość i rozsądek uczą modlitwy w trudnych dniach. Wczytując się w wyjątkowość Bożego działania ukazaną w liście do Tymoteusza, odkrywamy szansę, niezwykłą szansę, że wolno nam się wyzbywać wstydu związanego ze świadectwem o naszym Panu Jezusie Chrystusie. A to znoszenie trudu Ewangelii dla Ewangelii, pamiętajcie, to nie jest uciążliwość, ale nie jest uciążliwością wówczas, gdy odkrywamy stale na nowo wspierającą moc Boga. Ona, ta wspierająca moc Boga, wynika z dzieła wybawienia i powołania. Przy czym to nas najbardziej zaboli, a z drugiej strony jest najbardziej luterańskie. Nasz wkład się nie liczy. Wszystko dzieje się zgodnie z postanowieniem i łaską w Chrystusie. A to postanowienie i ta łaska ukazane zostały namacalnie poprzez zniszczenie śmierci i rozświetlenie życia i nieśmiertelności przez Ewangelię. Tyle. I teraz może, drodzy jubilaci, powiecie, ale nas zignorował. Przecież miało to być święto, które podkreśla ten miniony czas. I może czujecie się rozczarowani bądź nie, że wasze biograficzne wątki nie zostały tutaj wplecione, a wręcz postawione czy pozostawione na marginesie. To wynika z mojego odczytania tego fragmentu, z mojego zmierzania się z przesłaniem zawartym w tym tekście. I odkrycie w moim odczuciu może być tylko jedno. Wszelkie wasze zaangażowania diakonijne, misyjne, duszpasterskie, katechetyczne, administracyjne, ekumeniczne, moglibyśmy dalej wymieniać, wplatają się w dar i wynikają z daru Chrystusowej łaski i miłości. I tak się zdarzyło, że dane wam było przeżyć rozświetlenie życia i nieśmiertelności przez Ewangelię. I to była ta magnetyczna siła, która sprawiła, że kiedy zawołał, rzuciliście swoje łodzie i poszliście za nim. I stale na nowo coś porzucaliście i stale na nowo podejmowaliście się kolejnych wyzwań. I to wszystko, za co my dziś chcemy dziękować, jest darem tej łaski. Często rzeczy najbardziej, powiedzielibyśmy, przyziemne. Księdza niezwykle piękny charakter pisma. Ta szczegółowość zanotowania wszystkiego, zapisania ku pamięci następnym pokoleniom. To zamiłowanie do najmłodszych i ta potrzeba, by przez tyle lat w synodzie Kościoła walczyć o ich prawa, by stwarzać przestrzeń do niesienia tej Ewangelii właśnie dla ich serc. To jest diakonijna wrażliwość, która sprawiała, że ta służba tu była bliska sercu. Ten dar rozświetlający życie i nieśmiertelność przez Ewangelię sprawiał, że te ogromne wyzwania były podejmowane, trudne stawiania na czele parafii w czasach zupełnie odmiennych od dzisiejszych, na czele diecezji cieszyńskiej, potem całego Kościoła, potem całej Rady Ekumenicznej. To właśnie ten dar powodował, że ksiądz biskup docierał do różnych zakątków tego świata i stawał się też tam rozpoznawalny. Jeszcze wczoraj gościłem w Stuttgarcie, w Baden-Wittenberdze i obecny biskup, mówiąc o skojarzeniach z Polską, wymienia w pierwszym momencie biskupa Jana Szarka, wtedy kojarzonego z diecezją cieszyńską, bo ostatni raz był ponad 30 lat temu w Polsce. To wszystko, co przeżyliście też razem z waszymi towarzyszkami, jednej już nie ma wśród nas, to wszystko było wielkim, niepowtarzalnym darem. I jestem pewien, że dziś, gdy stajecie przed Bożym Majestatem, to na pewno przypomina się wam wiele aktywności. Za niejedno moglibyśmy jeszcze podziękować, niejedno wyeksponować. To może zrobić prasa kościelna w podsumowaniu, ale to nie wydaje mi się jako miejsce tegoż kazania. Nasz ważniejsze jest to, że umieliście powiedzieć: oto jestem. No posyłaj. I wiedzieliście, że jest moc, która dzięki miłości i rozsądkowi pomoże wam i wesprze w tej służbie. Że nie warto się wstydzić świadectwa o Jezusie Chrystusie. A ten trud to nie jest ciężkie brzemię. To jest niezwykły przywilej, bo w tym trudzie człowiek czuje wsparcie Boga. A najważniejsze, że może być udziałowcem w przekazywaniu wieści, że życie zwyciężyło, a nieśmiertelność jest i będzie naszym udziałem. Najważniejsze jest to, że możemy być tymi, którzy stale ludowi, który w różnych okolicznościach swojego życia w tym czy innym momencie nagle znajduje się w ciemności, możemy pokazać światło, które już świeci, które ukazuje życie, które daje pewność nieśmiertelności, a które jest okraszone cudowną, dobrą nowiną Ewangelii. I dlatego dziś tu jesteśmy i dlatego wam dziękujemy. Ale przede wszystkim Bogu, któremu chcemy oddać cześć i chwałę, że nie tylko wy aż dotąd, że nie tylko my teraz i w minionym czasie, ale że my wszyscy możemy działać na rzecz naszego Chrystusa. Każdy na swoim odcinku, każdy postawiony w tym miejscu, do którego został powołany, każdy przeżywając wybawienie. I tak długo, jak Bóg da, będziemy motywowani, aby nie poddawać się duchowi bojaźni, ale mocy w miłości i rozsądku, aby składać odważnie świadectwo o Jezusie Chrystusie i podejmować się trudu, w którym na wsparcie możemy liczyć w każdy czas. Bogu niech za to będą dzięki. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych serc i myśli w Panu i Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.